Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, który posiada usługę DHL-2359, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23.59 trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj oczywiście wieczorne spotkanie Ukraina i około Ukrainy. Marek Ozubra po drugiej stronie. Marku, dzień dobry.
Witam serdecznie, Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
Na początek sytuację wokół frontu. Trwa nadal nawałnica w Białgorodzie. Widzimy nagrania z Białgorodu, gdzie mieszkańcy w łzawych wideo, łzawych TikTokach, Instagramowych filmach informują, jak to życie źle się toczy w obwodzie. W dodatku też ukraińskie ataki na kolejne obiekty, również drony nad lotniskiem Engels.
Dokładnie, ale tak jak wspomniałeś, najpierw zaczniemy od Białgorodu. No tutaj okazuje się, że tak to ujmiemy, antyputinowscy bojownicy, tudzież partyzanci antyreżimowi wspierani przez Ukrainę kontynuują swoje działania na terenie obwodu białgorodzkiego, ale również są sygnały, że nadal są też obecni na terenie obwodu kurskiego, ale to właśnie w pierwszym z wymienionych obwodów toczą się najbardziej intensywne walki. W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania na przykład z feralnego rzutu granatem przez żołnierzy reżimowych, co się skończyło, nawiasem mówiąc, stratami wśród siepaczy Władimira Putina. I tutaj właśnie bardzo istotne jest to, że te walki nadal się toczą. Na razie oddziały prorządowe mają problem z wyparciem tych właśnie bojówek antyputinowskich z terytorium obwodu. Jakby tego było jeszcze mało, nie dość, że strefa przygraniczna jest coraz mniej kontrolowana przez Straż Graniczną, przez Rozgwardię, to jeszcze na dodatek sam Białgorod też i cierpi. Dochodzi do ostrzałów miasta, przy czym niektóre zniszczenia, niektóre uszkodzenia są wywołane działaniem rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Media społecznościowe też obiegły na przykład fotografie rosyjskich pocisków z systemów Pancyr, czy raczej ich resztek, które po prostu upadły, wylądowały na terenie miasta. Niektóre się, powiedzmy, wbiły w budynki mieszkalne, jak tam jakiś inny spadł na schody chyba jednego z bloków mieszkalnych. No tak to wygląda w praktyce. Pomału właśnie południowa i zachodnia część obwodu, właśnie to, co Państwo tutaj widzicie, staje się właśnie polem walki. Także Rosjanie zaczynają też odczuwać to, co dotychczas mieli głównie odczuwać wyłącznie Ukraińcy. Przy czym, tak jak wspomniałeś, nie tylko w strefie przyfrontowej, nie tylko w strefie przygranicznej dochodzi do tego przeniesienia działań wojennych na terytorium rosyjskie. Nawet 700 kilometrów od granicy i linii frontu. No tutaj już nam nawet mapa Deep State nie jest w stanie za bardzo pokazać tego terenu. Znajduje się lotnisko pod miejscowością Engels. Tam właśnie znajduje się baza rosyjskich bombowców, między innymi Tu-95, Tu-160. I tutaj właśnie doszło do kolejnego, bo pamiętajmy, że nie pierwszego uderzenia ukraińskiego na tą właśnie bazę. Co się takiego stało? Otóż Rosjanie podają, że nad lotnisko wleciało kilka ukraińskich dronów. Rosjanie twierdzą oczywiście w oficjalnych źródłach, że wszystkie zestrzelili, ale mieszkańcy stwierdzili, że usłyszeli 4 eksplozje. Prawdopodobnie chodziło im o eksplozje, które miały miejsce już na ziemi. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście Ukraińcom udało się porazić którykolwiek z bombowców. Jest taka informacja, że na razie oni weryfikują szkody, jakie mógł wywołać ten nalot. No ale no, prawdopodobnie możemy podejrzewać, że jednak nie udało się porazić tym razem żadnego z obiektów. No chyba, że to nie bombowce były celem. Wiadomo jednak, że w ciągu ostatnich paru dni przynajmniej sześć bombowców mogło się tam znajdować. W każdym razie, no jest to też po prostu taki sygnał bardzo ważny, że Ukraińcy są w stanie sięgnąć bardzo, ale to bardzo daleko w głąb terytorium przeciwnika i są w stanie porazić różne cele. I pamiętajmy, że następnym razem może być to na przykład kolejny obiekt z przemysłu naftowego, bo pamiętamy, że w ostatnich dniach to głównie tego typu obiekty były celem, ale równie dobrze może dojść do jakiejś zmiany i powiedzmy ataku na jakiś element w tej gałęzi przemysłu zbrojeniowego. Warto tutaj wspomnieć, że ostatnio w Taganrogu miał być ostrzelany jeden właśnie z takich obiektów i też bodajże w Rostowie nad Donem. Także tutaj Ukraińcy po takiej właśnie serii ataków na przemysł naftowy, przemysł zajmujący się obróbką ropy naftowej, no to nagle się przestawili na ataki na inne cele. No ale niewykluczone, że wrócą znowu do właśnie tej serii ataków, które miałyby naszkodzić troszeczkę, zadać jakiś szkód przemysłowi naftowemu przeciwnika.
Zmiany na froncie?
No są takie bardzo niewielkie, mikroskopijne. No tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odcinek bachmucki. Przede wszystkim Rosjanie mają odnotowywać niewielkie przesunięcia we wsi Iwaniwskie, przy czym oni tutaj być może będą się kierować szosą omijającą Czasiv Jar od południa, czyli na wieś Stupoczki i dalej w kierunku na Konstantynówkę. Niemniej jednak Rosjanie atakują też nadal pozycje ukraińskie pod Bohdaniwką i w przeciwieństwie do Iwaniwskiego tutaj cały czas właściwie ponoszą oni porażki. No, atak na Bohdaniwkę świadczy z kolei o tym, że zajęcie Czasiv Jaru jest mimo wszystko dla Rosjan ważnym zadaniem. Jeżeli z kolei chodzi o odcinek pod Awdijiwką, to tutaj Rosjanie praktycznie zajęli już całą Orliwkę. Są też bliscy zajęcia Toneńkiego, ale na przykład nadal nie są w stanie sforsować pozycji ukraińskich we wsi Berdyczi. Ukraińcy utrzymują też swoje pozycje pod Pierwomajskim, Newelskim, ale za to ciężka sytuacja jest dalej na południe od Awdijiwki i Doniecka, czyli w Nowomychajliwce. Pamiętajmy, że jest to no, obecnie jeden z takich najbardziej ognistych punktów na linii frontu, miejsce bardzo intensywnych walk w ciągu ostatnich kilku dób. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że oczywiście Rosjanie nadal starają się atakować wybrzuszenie na południu od Orichowa, czyli tutaj w rejonie wsi Robotyne, to jest właśnie ten wyłom, który Ukraińcy stworzyli latem ubiegłego roku podczas swojej no, mało udanej ofensywy. I tutaj no, na razie te rosyjskie ataki kończą się niepowodzeniem. Rosjanie nie są po prostu w stanie okopać się, w jakiś sposób utrzymać tego terenu, na który udaje im się po prostu tutaj w tym wybrzuszeniu wejść.
To jeszcze na zakończenie, wczoraj zaczepiałem cię w sprawie tych doniesień o zaangażowaniu francuskim. Okazuje się, że to też element wojny informacyjnej Kremla.
Moim zdaniem tak. Pamiętajmy, że Rosjanie już od właściwie pierwszych dni inwazji zwracali uwagę na to, że jak już ktoś stawia jakiś mocniejszy opór ich wojskom, to znaczy, że to muszą być jacyś najemnicy walczący pod fałszywą flagą, czyli w domyśle pod sztandarem ukraińskim. Nie ma na razie żadnych, moim zdaniem, dowodów na to, że 2000 Francuzów miałoby wylądować na terytorium Ukrainy i zaraz gdzieś tutaj przystępować do działań militarnych. Znaczy jest to po prostu pewnego rodzaju nawiązanie do tej takiej agresywnej w wymiarze słownym polityki, jaką teraz prowadzi Emmanuel Macron. Być może jest to też pewien sygnał i nawet obaw ze strony Rosjan, którzy no raczej nie chcieliby widzieć żołnierzy państw natowskich na terytorium Ukrainy, ale moim zdaniem jest to zdecydowanie element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Być może jest to też jakiś rosyjski sygnał, który miałby na celu zapobiegnięcie rozmieszczeniu żołnierzy francuskich na terytorium Ukrainy. Taki sygnał na zasadzie, że będą oni właśnie dla nas jednym z priorytetowych celów, więc wstrzymajcie się i nie wysyłajcie żołnierzy nawet w charakterze instruktorów do szkoleń.
Odbyło się kolejne spotkanie w formacie Rammstein. Czy tam jakieś decyzje? Wiem o tym, że Kosowo chociażby zaangażowało, przekaże sprzęt. Wiem, że kolejne partie pieniędzy dla Czechów, którzy już wysłali podobno 700 tysięcy sztuk amunicji. Co po tym spotkaniu? Jakieś wieści obserwowałeś?
Trochę tak, przy czym bardzo byłem też ciekaw, co powie Lloyd Austin, czyli sekretarz Departamentu Obrony, albo inaczej, jak to woli, szef Pentagonu. No tutaj zapowiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, czyli koalicjanci dla Ukrainy, nie pozwolą na to, żeby Ukraina przegrała. No, przy czym na chwilę obecną, to jak widzimy, to bardziej europejscy uczestnicy Rammsteinu są w stanie zadeklarować więcej w tym zakresie, właśnie tego, aby Ukraina nie została pokonana, niż ojczyzna autora tych słów, prawda? No, cały czas jest co prawda nadzieja na to, że uda się przełamać ten impas w kongresie i za słowami pana generała Austina pójdą też i czyny. W każdym razie rzeczywiście na 20. Rammsteinie działy się ciekawe rzeczy. No właśnie chociażby to, że Kosowo, nawiasem mówiąc, nieuznawane de jure przez Ukrainę jako państwo, zaoferowało też właśnie pomoc. Być może jest to jakiś też krok w kierunku tego, że Ukraina jednak uzna Kosowo. Ale tutaj warto wspomnieć o tym, że odzew na Rammsteinie był dość właśnie duży, właśnie wśród koalicjantów europejskich i są właśnie zapowiedzi dostaw przede wszystkim właśnie amunicji artyleryjskiej i co też bardzo istotne, dostaw amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, czyli to jest to, czego Ukraińcy teraz też bardzo mocno potrzebują, również na linii frontu.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Marek Kozubel po drugiej stronie. Kłaniam się nisko.
Ja również pozdrawiam serdecznie.